Nazywam się Wiktor Dybowski, mam takie dwa pytania do księdza profesora. Pierwsze moje pytanie jest następujące. Jaki jest stosunek innych religii, głównie tu chodzi mi o islam, do gender? Czy oni uważają, że ten gender to tylko niszczy chrześcijaństwo? Czy ich to nie, ten temat w ogóle nie dotyczy? Czy w jakiś sposób jednak reagują na ten gender? A drugie pytanie jest, jakie są relacje pomiędzy masonerią a gender? Czy nie ma w ogóle, czy jednak są? Dziękuję.
Tak, islam w podstawie gender jest jeszcze bardziej zdecydowany, jednoznaczny niż chrześcijaństwo, nawet można powiedzieć zbyt i tak okrutnie. W islamie no, na przykład homoseksualizm jest nieraz karany wprost śmiercią, faktycznie, jako no, fatalne zboczenie. No, my uważamy, że jednak to jest za dużo, tak nie powinno być, bo to tak jakby karać narkomanów. Po prostu ich raczej trzeba traktować jak narkomanów. Ludzi, którzy są zaburzeni na tym tle, ale trzeba ich pomóc, zrobić terapię, a nie niszczyć. I islam, no zdecydowanie gender się kłóci z islamem, podobnie jak z chrześcijaństwem. I islam zdecydowanie to odrzuca i ma jednak lepsze szanse, dlatego że no, muzułmanie są często bardziej zdecydowani niż chrześcijanie. Chrześcijaństwo w dużym stopniu w Europie, w naszej kulturze jest zniszczone, podmyte. Chrześcijanie są tacy słabi, nieprzekonani, łatwo się poddają. Nie w Polsce, no bo w Polsce mamy Siedlce na przykład, to są twierdze katolicyzmu i mądrości. I tutaj u nas Podkarpacie, no więc my mamy szczególnie dobre szanse, ale islam zdecydowanie to odrzuca, opiera się temu i nie przyjmuje. Ale no, walka trwa również tam, zresztą są szantaże, naciski. Stany Zjednoczone szantażują biedne kraje afrykańskie, także muzułmańskie, że nie dostaną pomocy, jak nie przyjmą gender. To już jest no, bestialskie, bo ci ludzie są właśnie grożą im śmiercią głodową, ci potrzebują pomocy, a mówią, jak nie wprowadzicie tych ustaw, nie będzie pomocy. To jest straszne. No. A jeżeli masoneria oczywiście ma tutaj duży udział. Też trzeba pamiętać, że gender jest główną teorią ateistyczną, głównym, tak jak kiedyś marksizm. I wszyscy, którzy nienawidzą Kościoła, którzy chcą zniszczyć Kościół, a wiadomo, że do części masonerii zniszczenie Kościoła należy do istoty programu, jest na ich sztandarach. Przykładają do tego rękę. Więc ogólnie trzeba powiedzieć, że każdy, kto nienawidzi Kościoła, chrześcijaństwa, kto chce jego zniszczenia, to propaguje gender, popiera gender. To jest oczywiste, że im więcej gender, tym mniej chrześcijaństwa. To jest ze sobą połączone. Więc z góry wiadomo, że każdy, kto nienawidzi Kościoła, chce go zniszczyć, popiera też gender. To jest jakby taki główny taran, główna broń ideologiczna wrogów chrześcijaństwa. I tym bardziej, no, jeżeli jacyś księża, duchowni popierają to, no to no, trzeba ich traktować jak piątą kolumnę, jak konia trojańskiego. To jest główna teoria wymierzona przeciwko chrześcijaństwu. No i faktycznie no, tam, gdzie jest gender, tam się kończy chrześcijaństwo, się nie da pogodzić. No. Gender to jest program skrajnej rozpusty. To jest program postawienia seksu jako Boga. No, no rzeczywiście to są ludzie zaburzeni. My z takiego doświadczenia ludzkiego no wiemy, jak ktoś ciągle mówi o seksie, wszystko mu się seksem kojarzy, no to mówimy maniak, no nie? Ale to jest w genderyzmie. Im wszystko kojarzy się z seksem. Rozumienie seksu, płci jest dla nich kluczem do wszystkiego. No typowe zachowania maniakalne, no bo dla nich seks stał się Bogiem. Ale tak jest ogólnie. Każdy, kto chce zniszczenia chrześcijaństwa, nienawidzi Kościoła, popiera gender. To, tym też masoneria, oczywiście.
Proszę bardzo, zapraszam.
Proszę księże, profesorze, to, że gender to jest zniewolenie ludzkości, to wiadomo, prawda? Tylko po co poprzez seks, po co rozpustę jest to zniewolenie? Czy to nie jest po to, żeby zniszczyć w ogóle ludzkość? I teraz się zastanówmy jeszcze nad jednym. Czy mamona to też nie jest po to, żeby zniewolić społeczeństwo? A czy gender poprzez mamonę nie ma łatwiej wejść w nasze domy? No bo przecież ci, co mają pieniądze, mają gazety, mają telewizję. A trudno jest społeczeństwu powiedzieć, że on musi trochę gorzej żyć.
Y- Tak, prawdopodobnie w samych planach genderystów no, nie jest zniszczenie ludzkości i społeczeństwa, tego niby nie chcieli w swoich planach, ale taki może być jeden ze skutków, zresztą to się jakoś dokonuje. Po prostu jeżeli wchodzimy na drogę absurdalną, jeżeli popełniamy coś złego, to musimy się liczyć z konsekwencjami, których nie chcieliśmy, których nie przewidywaliśmy nawet, ale uruchamia się pewna dialektyka, pewien mechanizm. No. Jak ktoś się upije, no to zwykle nie chce zrobić i prowadzi samochód, no to nie chce zabić siebie i innych, nie chce pójść do więzienia. Ale to jest całkiem możliwe ewentualność, że kogoś zabije i pójdzie na 20 lat do więzienia, bo się raz upił i prowadził samochód. I podobnie jest tutaj, że jeżeli wchodzę na złą, absurdalną drogę, to muszę się liczyć z konsekwencjami, których nie chcę i których nie przewiduję. I podobnie jest tutaj, no genderyzm prowadzi też do upadku społeczeństwa i cywilizacji, ponieważ jest przeciwny rodzinie, przeciwny dzieciom, też przeciwny płodności. Tam dla nich dziecko jest jakimś niemiłym rezultatem ubocznym seksu. Ma być seks przede wszystkim zawsze i wszędzie, a dziecko to jest jakiś niemiły wtręt, który najlepiej abortować. Najlepiej, żeby nie było, jak już się pojawi, to abortować. Pigułką po, jak nie, to aborcją, nawet właściwie aborcją niemowlaków w 9 miesiącu, bo to już jest właściwie aborcja niemowlaków. Oczywiście też prowadzi do śmierci społeczeństwa. Nie ma dzieci. Właściwie Europa staje się domem starców. To jest może najważniejszy nasz problem, że mamy coraz mniej dzieci. W Niemczech na 100 emerytów przypada 60 ich dzieci i 40 wnuków. Czyli właściwie dwa pokolenia to społeczeństwo się zmniejsza o połowę. Przy czym Niemcy sobie poradzą, ponieważ oni przyciągają młodych ludzi z obrzeży, z peryferiów Europy. Także tam przyjeżdżają Grecy, Hiszpanie, którzy nie mają perspektywy u siebie. W Grecji, w Hiszpanii zostają emeryci z długami, a młodzi ludzie jadą do Niemiec. Także Niemcy się zniemczają, to te bogate kraje sobie dadzą radę. Ale poza tym Europa staje się domem starców. My jesteśmy kontynentem umierającym i właściwie po ludzku nie bardzo jest odwrót od tego, ponieważ już takie decydujące, na przykład w Polsce, pokolenie wyżu demograficznego ze stanu wojennego, czy jeszcze powojenne, już ma bardzo mało dzieci i wyszło z okresu płodności, albo wychodzi. Także nawet gdyby ludzie chcieli, to już nie mogą mieć dzieci teraz. Także my jesteśmy też, jako Europa i Polska, w takiej spirali upadku demograficznego, z którego właściwie nie ma odwrotu. To tak wiemy, jak na przykład jak samolot, jak pilot popełni błąd i straci nośność, wpada w korkociąg, z którego nie ma wyjścia. Trochę w takiej sytuacji jest Europa i Polska. Znaczy biologicznie, tak jak fizycznie jest niemożliwe wyprowadzić samolot z takiego upadku, tak socjologicznie jest to niemożliwe. Po prostu nie ma ludzi, którzy nawet jakby chcieli, mogliby mieć dzieci, a nie chcą mieć z różnych powodów. Brak warunków ekonomicznych, brak szacunku dla rodziny. Wyjeżdżali, miałem wykład ostatnio w Irlandii, no o tam są dzieci, bo tam mają warunki, prawda? Tam są Polacy i tam jest dużo dzieci, no ale oni są straceni dla Polski. Właśnie najbogatsze kraje jeszcze przyciągają to, co najlepsze z biedniejszych krajów. I w tej sytuacji, no to jest, no pod znakiem zapytania stoi nasza cywilizacja, to jest no, absurdalne, no my jesteśmy tacy mądrzy rzekomo, prawda, w psychologii, socjologii, a cała ta mądrość nie pomaga, żeby małżeństwa były szczęśliwe. Że nigdy tyle, nie byliśmy tacy podobno mądrzy, ile jest terapeutów, doradców, małżeńskich, a jeszcze nigdy tyle małżeństw się nie rozpadało, co dzisiaj, prawda? Nic to jakoś nie pomaga. No właśnie jak jest zepsuta istota, wnętrze, no to nie ma ratunku. I to jest może nasz główny problem, no bo cóż po całej naszej mądrości, wiedzy, pieniądzach, jak nie ma tego komu zostawić? Kto to przejmie? Muzułmanie najwyżej. No nie? Normalnie ludzie pracowali, zdobywali, żeby to przekazać swoim dzieciom, a dzisiaj nie ma komu przekazać. To jak byłem w Chinach, to tam też polityka jednego dziecka powoduje, że jedno dziecko ma, jeżeli w ogóle jest, no to ma dwie babcie i dwóch dziadków i jest oczkiem w głowie, najważniejsze. Jeszcze dziewczyny, ponieważ abortują szczególnie dziewczynki, no to potem kobiety są w cenie. No to te kobiety, dziewczyny, nasza przewodniczka, to jest jak księżniczka, mówi. No chłopak to musi mieć od razu samochód, mieszkanie, bo Chiny na przykład też, dlatego Chiny są też w tym korkociągu. Polityka jednego dziecka i to łamie potęgę Chin. Oni też stają się domem starców. I to jest główny problem. No po co cała nasza mądrość, majątność i tak dalej, jak nie ma komu tego przekazać? Albo to przejmą muzułmanie. A gender te problemy pogłębia. Właściwie my teraz powinniśmy robić wszystko, żeby były dzieci, ozłacać ludzi, którzy mają dzieci. A my dalej robimy wszystko, żeby dzieci nie było i gender to robi. No co, gender walczy na wszelkie sposoby, żeby te dzieci się nie rodziły, prawda? Mamy wprowadzenie pigułki, przecież tych dzieci jest tak mało, tak ich potrzebujemy. A państwo nie robi właściwie nic, żeby były, tylko jeszcze by zabijać te, które mogłyby się urodzić, prawda? Cała nasza energia, potęga chemii idzie na zabijanie. Kobiety biorą antykoncepcję, trują się nieraz od 13 roku życia do 40, a potem się dziwią, że już nie mogą mieć w ogóle dzieci, bo tak się zniszczyły. No to wtedy in vitro, prawda? Cała potęga chemii, właściwie cała nasza mądrość idzie po to, żeby zabić dzieci. A potem się dziwimy, że jest załamanie gospodarcze, że nie ma kto tych starców utrzymywać. Także właściwie, a gender do tego się przyczynia, bo jeszcze bardziej robi z seksu Boga, mówi tak, seks, a dzieci nie. Dzieci to jest nieszczęśliwy, uboczny produkt seksu, który najlepiej abortować. To jest filozofia gender. No. A jak już się urodzą, to najlepiej, żeby państwo wychowało, żeby matka jak najszybciej szła do pracy. No to jest potworne, ale to jest ich polityka. I w tym sensie gender też no, sprzyja końcu cywilizacji. Ale to jest właśnie głupota genderystów, oni podżynają gałąź, na której siedzą. No. Też, jakby tam mówili o inkwizycji, to ja mogę powiedzieć ateistom, no gdyby nie wyprawy krzyżowe, to by was tu nie było. Gdyby nie wyprawy krzyżowe, to by może muzułmanie tu panowali, a wtedy nie byłoby miejsca dla ateistów i genderystów. To też krzyżowcy stworzyli przestrzeń dla was, żebyście mogli istnieć. Tolerancja chrześcijańska. Właściwie teraz no, chyba ratunkiem dla Europy rozsądnym, no to jest imigracja, to jest sprowadzenie imigrantów z Azji. To jest właściwie ratunek dla nas, ale raczej może nie muzułmanów, bo jak oni będą stanowić 40%, to już nas zdominują, będą wyżynać, tylko no może no, katolików z Filipin, z Indii, myślę, to jest rozwiązanie. Właściwie teraz dla Europy jeszcze dla nas to jedyną szansą wygląda jest przyjmowanie imigrantów, którzy mają jakiś zawód, wykształcenie, bo stajemy się domem starców, a bogate kraje, no 3 miliony młodych Polaków wyjechało do Anglii, do Niemiec i straciliśmy ich bezpowrotnie, oni raczej już nie wrócą nigdy. I żeby tutaj miał kto pracować i utrzymywać, pracować na emerytury starców, nas też, państwa, no to jedyna teraz chyba nadzieja to imigranci. No.
Proszę państwa, ponieważ czasu biegnie nieubłaganie, ostatnie pytanie, czy ktoś z państwa chciałby zadać? Zapraszam serdecznie.
Rajmond Orzełowski, miałbym takie jedno zasadnicze pytanie. Czy jest jakiś kraj, który skutecznie przeciwstawia się ideologii gender? I czy mógłby ksiądz profesor ewentualnie wymienić taki przykład? I jeśli tak, jakie metody są stosowane?
Tak, no mamy też przykłady pozytywne. Na szczęście zło nie jest wszechmocne, no jednak trzeba pamiętać, że zwycięstwo zła szatana zawsze jest lokalne, tymczasowe. I są pewne sukcesy. No, na przykład na Chorwacji w referendum przegłosowano, że do konstytucji trzeba wprowadzić zasadę, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Także ten program seks deprawacji w szkołach zatrzymano, nie dopuszczono do tego. Sąd Najwyższy zakazał tego programu seks deprawacji. Też w Szwajcarii wprowadzono tak zwane seks boksy do przedszkoli dla dzieci czteroletnich. To były różowe walizeczki, w których między innymi były wykonane z plastiku narzędy płciowe męskie i żeńskie. I czteroletnie dzieci miały się tym bawić. Tak miało być prowadzone życie seksualne. Jednak no, Szwajcaria nie jest w Unii, tam się łatwiej bronić przed narzucaniem przez Brukselę. Rodzice zaprotestowali i musieli to wycofać. Genderyści zostali zmuszeni do wycofania tych różowych walizeczek. No, no seks maniacy, takim dzieciom dawać takie rzeczy. No. I też, no kiedy wprowadzono, jak wspominałem, tą broszurę tej pedofilii kazirodczej w Niemczech, gdzie rodzice byli zachęcani do pobudzania seksualnego swoich dzieci, pod wpływem protestów rodziców, także pani Gabriele Kuby między innymi, wycofano tą broszurę. No genderyści się odgrażają, że oni to znowu wprowadzą, ale na razie przegrali. Też no, jest taka znana sprawa w Norwegii, kiedy no tam program gender jest zrealizowany od 30 lat, ale zainteresował się tym znany komik norweski, nakręcił taki film, który warto oglądać. No bo mówi, no 30 lat przekonują mężczyzn, żeby pracowali jak pielęgniarki i położne, a kobiety przekonują, żeby pracowały na budowie, w buciorach, na tych platformach wiertniczych. No to on wziął kamerę, no i wjeżdża do szpitala, na stację pielęgniarek i patrzy, same kobiety, 30 lat przekonywania mężczyzn i nic się nie zmieniło. Nie ma to mężczyzn, no to mówię, jaki mężczyzna, tu nie. No potem jedzie na budowę, gdzieś na platformę wierniczą, mężczyźni w buciorach, kufajkach, z kilofami chodzą i mówią, gdzie tu kobiety są? Mówię, no jakie kobiety, panie, tutaj no, żadnej kobiety nie ma. Więc 30 lat programu organizowania Dzień Chłopca, Dzień Dziewczynki, kiedy chłopcy przebierają się za dziewczynki, dziewczynki za chłopców. I tak jak parę procent wybierało takie zawody wśród męskie, wśród kobiet i na odwrót, tak to zostało. Na szczęście natura ma swoją siłę. No. Potem poszedł do genderystów na Uniwersytecie w Oslo i zrobił wywiady z nimi. Właśnie tak pytał ich, jak oni uważają, co to jest, no, nagrał ich. Potem zestawił to z wypowiedziami biologów, którzy no, mówią, jak bardzo się różnimy na poziomie fizjologicznym, jak to widać w wychowaniu już, że chłopczyk, na przykład niemowlę, będzie chętniej się patrzył na grzechotki, szybciej się znudzi twarzą, a dziewczynka będzie patrzeć na twarz chętniej. To dziecka widać. No, wpuśćmy małe dzieci nieuprzedzone do sklepu z zabawkami, za co się zabiorą, no nie? Chłopcy, znaczy za samochody, dziewczynki za lalki, no. Feministki szalone chciały to zmienić, dziewczynkom dawały ciężarówki, a chłopcom dawali lalki. No to dziewczynki te ciężarówki owijały w kołderki i mówiły, kochanie, nie martw się, wszystko będzie dobrze, a chłopcy tym lalkom rozpruwali żołądki, brzuchy, żeby sprawdzić, co tam jest w środku, jaki mechanizm tam jest w środku, że ona płacze, to trzeba zbadać, no i tak się kończyło. No, to jest absurdalne, prawda? No, pokazał takie rzeczy i pokazał te mądrości genderystów, ten bełkot genderystów, o którym mówię. No, no i trzeba było więcej po prostu. I rząd norweski przestał finansować studia gender, no to się tak skompromitowali ci rzekomi naukowcy, tym bełkotem, który mówili, no bo no niestety w humanistyce często mamy o wiele mniejsze narzędzia kontroli niż w naukach przyrodniczych. Jak profesor matematyki i techniki będzie bełkotał, no to szybko straci pracę, no to jak się pomylimy w mailu, w programie o przecinek, nie będzie działać, prawda? Natomiast w humanistyce można bełkotać całe życie, być profesorem od bełkotu, no. Wcześniej mieliśmy takich profesorów w marksizmie, prawda, wielcy, habilitacje, profesury od marksizmu, dzisiaj mamy od genderyzmu, no. Tak jak wcześniej wszędzie, w każdej uczelni musiał być marksizm, dzisiaj musi być genderyzm. No, ale jest to w dużym stopniu totalny bełkot i to nieraz wystarczy sfilmować i pokazać, więc nie trzeba. No. Więc to tak no, musieli się wycofać. Są więc takie sukcesy, małe trzeba powiedzieć. No, no, jaki sukces jest w Polsce? To, że na przykład, że nie ma jednak masowo genderyzmu w szkołach polskich, to jest sukces, bo oni to chcieli prowadzić już 2 lata temu. No. No ja mam w tym pewien udział, można powiedzieć, że robię alarm. To już jest sukces, że te całe potęgi światowe, państwowe, no jednak tej Polski nie mogą połknąć, mam nadzieję, nie połkną. No. Jest też taki atak na Polskę, no bo my jesteśmy bastionem wiary, dlatego bastionem rozumu. To są sukcesy, ale one są małe, trzeba walczyć, bo można powiedzieć, tak jak był kiedyś marksizm, był w takiej fazie wznoszącej się, opanował coraz więcej, tak teraz jest genderyzm. Po prostu głupota jest w etapie rozszerzania się. I albo ludzie się nawrócą, albo zginą. Mam nadzieję, że szybciej, no. Marzę, żeby na emeryturze, tak jak Kołskie marksizmie, napisać książkę Genderyzm. Główne nurty genderyzmu, powstanie, rozwój, rozkład. Nie wiem, czy to już będę mógł na emeryturze napisać, ale tak to będzie. No po prostu absurd pożera sam siebie, no. Jeżeli żyję absurdalnie, żyję grzechu, żyję nałogu, no to albo ginę w tym, albo się nawracam, no. I no właśnie, ja tego życzę genderystom, żeby się nawrócili jak Jaruzelski i Oleksy przed śmiercią, tylko raczej jak Kołakowski, prawda, który był inteligentny, otwarty i zaczął się nawracać w sile wieku. Zresztą pomogła mu pielgrzymka do Mekki komunizmu, jak pojechał do Moskwy, no to miał być szczyt mądrości marksizmu i posłuchał tych panów, to ich głupot, ich durnot, to był wyłom w jego marksizmie, to zaczął się proces nawracania. Po prostu też wystarczy czasami to właśnie posłuchać bełkotu genderystów, żeby się uodpornić, żeby się nawrócić. No. To więc są sukcesy, są szanse, tylko no mówię, to jest faza wznosząca się genderyzmu, jak kiedyś marksizmu. Po prostu to jest faza poszerzającego się ogłupienia, ale tym bardziej potrzeba takich mądrych ludzi jak Polacy, szczególnie w Siedlcach, którzy też zdecydowanie będą działać przeciwko.
Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękujemy księdzu profesorowi za dzisiejsze spotkanie, za wykład, za obrazowe przedstawienie problemu, pokazanie szans. i za nadzieję, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten rozkład genderyzmu, który jest przed nami. Szanowni Państwo, następne nasze spotkanie będzie za miesiąc. Ksiądz dr Jacek Sereda dokończy swój wykład na temat koncepcji małżeństwa w chrześcijaństwie. Chodzi o Sobór Watykański II. Zapraszam serdecznie.